uwaga, pani mówiła, że tak, że tutaj klimatyzacja jest. Można spróbować na przykład zamknąć okno i zobaczyć, jak to będzie działać, ale może być też i dobrze. Tutaj mamy w modlitwie do Ducha Świętego takie słowa. Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twojej doskonałości Bożej, o dar rozumu do lepszego zrozumienia Ducha Tajemnic Wiary Świętej, o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary, o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował. Oczywiście ta modlitwa jest takim pewnym skrótem koniecznym, bo ujmuje tylko jeden z wielu aspektów, właśnie działania Ducha Świętego. Właśnie ten dar wiedzy albo dar umiejętności. Otóż objawienie Boże jest przykładem tego, że Pan Bóg daje ludzkości nieustannie poznanie tego, do czego nas wzywa, czy właściwie po co nas tworzył, do czego nas wzywa. I objawienie Boże to jest odsłanianie Bożego planu, odsłanianie Bożej woli. Dlatego, kiedy człowiek poznaje, jaki jest plan Boga względem niego, względem jego życia, również poznaje siebie. Bo jeśli ja poznaję wolę Bożą na całe moje życie, to znaczy, że poznaję też swój los, to, co mnie spełni, to, co dla mnie jest dobre. A zatem dar wiedzy jest bardzo istotny do tego, żeby poznać zamysł Boży względem mnie. I istnieje takie pewne przekonanie, że właśnie wyrażone na soborze, że Bóg objawia się tylko po to, żeby człowieka zbawić. Nie objawia się tylko tam, żeby mu coś powiedzieć. My mamy takie sensie przekonanie, że ludzie się często spotkają po to, żeby sobie pogadać. Nie? A więc nieraz tak się myśli, że Bóg się objawiał tak, żeby zrobić coś, żeby się nagadać z ludźmi albo żeby coś powiedzieć. Nie. Właśnie konstytucja dogmatyczna objawienia Bożego mówi tak, że Bóg objawia się po to, aby zbawiać. A zatem również jego słowa, jego nauka jest po to, aby człowiek nie pomylił się w tym życiu. Dlatego dar wiedzy jest darem potrzebnym nam w życiu. Wiem, jak ludzie na to reagują. Niektórzy mówią, ja nie wierzę, bo to niepotrzebne jest nam do życia. Tu trzeba zakasać rękawy i trzeba żyć. Co mi ta modlitwa pomoże? Nie? Ludzie mają takie wyobrażenie, że po prostu ta wiedza Boża, ona nie pomaga w życiu. Ona jest tylko potrzebna do tego, ile pacierzy odmówić, jak właściwie te zdrowaśki odmówić, jaka jest struktura modlitw. Ludzie mają takie przekonanie, że to dotyczy tylko pewnych praktyk modlitewnych, pobożnych. Natomiast nie, właśnie dar wiedzy to jest udzielanie nam wiedzy o naszym życiu. Bóg udziela nam wiedzy o naszym życiu, a to nasze życie jest oczywiście dopiero spełnione, czy nie spełnione w Bogu. Przykładem takiej przemiany życia pod wpływem daru wiedzy jest na przykład wczorajszy patron święty Justyn. Święty Justyn był wykształconym filozofem i miłośnikiem mądrości. Wiadomo, że nazwa filozofia to miłowanie mądrości. I teraz Justyn szukał tej mądrości, tej wiedzy o życiu. Nie znajdował filozofii greckiej. Dopiero kiedy poznał Jezusa Chrystusa i poznał, że Jezus Chrystus daje człowiekowi życie wieczne, że właściwie człowiek został stworzony po to, aby żyć wiecznie, nie po to, żeby żyć tylko na tej ziemi, odkrył dopiero sens życia. Wtedy, kiedy człowiek widzi, że on żyje tu przejściowo po to, żeby osiągnąć pełnię po śmierci, to każdy etap jego życia ma wartość. Człowiek po prostu się uczy, ale każdy etap jego życia ma wartość, również jego błędy, również jego upadki. Wszystko ma w oczach Bożych wartość. I drugim przykładem takiej Bożej, targ Bożej wiedzy jest właśnie święty Augustyn. Augustyn, który miał olbrzymią wiedzę i dopiero kiedy poznał Boga, że Go kocha, wtedy pisze takie niesamowite słowa. Późno umiłowałem Cię, miłości moja. I tam jest taki hymn na cześć Pana Boga, to w wyznaniach jest właśnie to słowo. Późno. On był smutny z tego powodu. Ale równocześnie wdzięczny wobec Pana Boga, bo się błąkał, szukał. I to jest też jeden z największych oświecieli chrześcijaństwa. My ciągle czytamy, na przykład w brewiarzu, to są ciągle te jego teksty, komentarze do Ewangelii. Niezwykła mądrość, niezwykłe światło. Takich ludzi, którzy poznali i zmienili swoje życie, jest bardzo dużo, dlatego że w życiu każdego świętego właśnie dar wiedzy był istotny do przyjęcia, właśnie wejścia na drogę świętości. Na czym polega droga świętości? Otóż każdy człowiek ma swój pewien plan na życie, prawda? Każdy ma jakiś plan na życie. I oczywiście każdy robi ten plan jak najlepszy, najdoskonalszy, żeby spełnić się, żeby być szczęśliwym. W pewnym momencie niektóre osoby na modlitwie otrzymują oświecenie, że Pan Bóg również ma taki plan na moje życie i że ten plan jest lepszy, jest doskonalszy. Wówczas ludzie odkładają ten swój plan i przyjmują ten plan, który Pan Bóg ma na ich życie. I to jest właśnie punkt alfa świętości. Bo kiedy się realizuje plan Boży, to się idzie drogą Jezusa albo z Jezusem. Już wtedy się nie rozstajemy z Jezusem. To jest punkt alfa świętości. Święta Faustyna zapisała to w sposób bardzo wyrazisty w swoim dzienniczku. Od dzisiaj nie istnieje moja wola własna. Przekreśliła. Właśnie pokazała ten sposób, że od tego dnia chcę realizować tylko wolę Bożą w swoim życiu. Wolę Bożą to znaczy ten właśnie plan na życie. Ile ludzi na przykład na rekolekcjach takich zamkniętych, kiedy Duch Święty do nich przemówi bardzo głęboko, naprawdę zaczynają żyć zupełnie nowym życiem. Zaczyna się taki entuzjazm, nieraz taki szalony entuzjazm, bo Duch Święty tak oświeca ich życie i pokazuje, że nigdy nie byli osamotnieni, że Bóg zawsze był. I właśnie to odkrycie, że Bóg zawsze był na drodze naszego życia, że zawsze jest, jest niesamowitym odkryciem. Człowiek przestaje być, czuć się takim wrzuconym w świat pyłkiem. Znamy może nazwisko takiego filozofa, ateisty Sartre, Jean-Paul Sartre. On uważał, że właśnie nas nic nie łączy ani z ludźmi, ani ze światem. My jesteśmy po prostu zdani, skazani na wolność. To znaczy, ponieważ nie jesteśmy w stanie się z nikim związać, niczym związać, jesteśmy właśnie jak pył. Naszym przeznaczeniem jest właśnie to odizolowanie, to właśnie tak, to nazywa wolnością. Jesteśmy. I on pisze między innymi takie zdanie, że niczym się nie różni pasja jakichś wielkich przywódców świata od pasji pijaka. Dlatego, że wszyscy po prostu żyjemy obok siebie. Nikt nie jest z nikim związany, nie z niczym. I ludzie właśnie przeżywający właśnie ateizm tak egzystencjalnie czują się niezakorzenieni w tej rzeczywistości. To jest bardzo dramatyczne. Poznałem bardzo dużo osób niewierzących. No, spośród tych osób poznałem kilka osób takich pogodzonych z tym i kulturalnych po prostu, to kulturalnych, ale niektórzy po prostu bardzo cierpią i są agresywni wobec innych. Więc to zależy po prostu od tego. Na przykład znam taka pani, ona miała męża, ona wtedy zmarła na raka, ale jej mąż był człowiekiem wierzącym, bardzo tak wierzący, praktykującym, należący do rady parafialnej, a ona nie wierzyła, ale ona mówiła, że nie jest w stanie uwierzyć, że po prostu nie jest w stanie przekroczyć tego. Ale nigdy nie było tak, że po prostu dzieciom przeszkadzała w wychowaniu religijnym, czy mężowi, czy na przykład, żeby po prostu ona mówiła, że ja nie wierzę, nie potrafię uwierzyć i na tym poprzestawała. Było tak. Natomiast są osoby, które po prostu nie pozwalają współmałżonkom na praktykowanie. A zatem to, że mamy od Boga taką wiedzę o życiu, o świecie, że potrafimy połączyć tą wiedzę Bożą z życiem naszym, to sprawia, że naprawdę żyjemy Bożym życiem. I tak jak jest powiedzenie, tak jak Pan Bóg przykazał, żyjemy tak jak Pan Bóg przykazał. Co nie oznacza, że jesteśmy od razu święci, znaczy doskonali. Człowiek jednak jest bardzo zmienny. W ciągu jednego dnia ta amplituda, rano to już na przykład ktoś myśli, no ja dla Pana Boga wszystko, jadę na misję, to najlepiej do Syrii, żeby mnie tam zabili, żeby być męczennikiem, a wieczorem już się wyrzekam Pana Boga. Po prostu tak w człowieku to jest chwiejne. Chodzi jednak o to, że Pan Bóg tutaj w tych trzech darach daje nam swoje oczy, daje nam swoją wiedzę, daje nam swój sposób widzenia rzeczywistości i siebie samego i pokazuje nam, że nasza droga życia jest pleciona w Jego plan, że my jesteśmy na Jego drodze. To jest zupełnie co innego, czyli po prostu poznajemy Jego miłość, że każdy odcinek naszego życia jest poddany Jego wiedzy, że On zna nas i zna wszystkie nasze wewnętrzne przeżycia. Tak kiedyś się dzieliłem już takim moim doświadczeniem, na pewno Państwo by się też mogli się podzielić tą wiedzą Pana Boga, że On zna nasze myśli, to jest Psalm 139, prawda? Przenikasz i znasz mnie, Panie, Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję, to może przeczytamy fragment, a ja za chwilę zilustruję właśnie ten. Przenikasz i znasz mnie, Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję. Z daleka przenikasz moje zamysły, widzisz moje działanie i mój spoczynek i wszystkie moje drogi są Ci znane. Choć jeszcze nie ma słowa na moim języku, Ty, Panie, już znasz je w całości. Ty ogarniasz mnie zewsząd i kładziesz na mnie swą rękę. Przedziwna jest dla mnie Twa wiedza, zbyt wzniosła, nie mogę jej pojąć. Gdzież odejdę daleko od Twojego ducha? Gdzie ucieknę od Twojego oblicza? Gdy wstąpisz do nieba, tam jesteś. Jesteś przy mnie, gdy się w szeol położę. Gdybym wziął skrzydła jutrzenki, zamieszkał na krańcu morza, tam również Twa ręka będzie mnie wiodła i podtrzyma mnie Twoja prawica. Niesamowity jest właśnie ten tekst, to jest ta wiedza Boga, który właśnie nas zna. Święty Paweł wspaniale to ujmuje. Chodzi o to, żebyśmy mieli wiedzę Boga, czyli żebyśmy poznali siebie, jak Bóg nas poznaje. To chodzi o właśnie o ten dar wiedzy, czyli ten dar wiedzy można tak streścić. Poznać siebie, czyli Duch Święty udziela nam daru wiedzy, po to, abyśmy poznali siebie, tak jak Bóg nas poznaje. To jest niesamowite, dlatego że my jako ludzie nie znamy siebie, ale to też muszę powiedzieć o sobie. Poznajemy całe życie siebie i ciągle siebie nie znamy. Jesteśmy taką wielką tajemnicą dla siebie. To, że Pan Bóg zna nasze myśli, to mógłbym dać dziesiątki przykładów tego. Dzisiaj nawet przy kawie to dzieliłem się takim pewnym przykładem. Mianowicie to było ze 2 lata temu. Tak się uzbierało trochę rekolekcji, że właściwie co tydzień miałem rekolekcje i wykłady i po prostu mnóstwo zaległości. Tak jechałem wtedy na Wszystkich Świętych do domu rodzinnego, na Zamojszczyznę. Tak wyjechałem z Lublina i tak się martwię. Panie Boże, tyle tego jest, że nawet nie mam czasu się zatrzymać, żeby zobaczyć, jaki jest numer telefonu do salonu Skody, żeby opony wymienić, bo tam się zimno brało i miało być jakiś tam śniegu. I kiedy tak się martwię, otrzymuję telefon, zakładam słuchawki, a tam błagam. Tu samą Skodę, tam serwis Skody. Uwaga, drugie pytanie. Czy nie zechciałby Pan u nas wymienić opon? Ale jakby to byłem tak zdumiony tym pytaniem, tym telefonem, tym pytaniem. Mówię, a kiedy mogę? To proszę wybrać, ja mówię, to proszę do wtorek. Zapisałem się na to. Więc to było niesamowite uderzenie. Ale taki przykład tej wiedzy, takiej troski Pana Boga, naprawdę dziesiątki. Nieraz to Pan Bóg mnie tak prowadził, że ja dosłownie byłem zaszokowany. Pozytywnie oczywiście mówiąc. Na przykład kiedyś jechałem z Włoch samochodem, już pamiętam, jakie to miałem. No i złapałem kapcia. Tak czuję, że coś tam ubywa powietrza, więc lepiej się zatrzymałem. A ja myślę sobie, podjadę dalej, bo tutaj nie wolno. Zatrzymałem się na takiej wysepce na autobus. W jakiejś tam miejscowości, tutaj w Krakowskim. I pytam ludzi, gdzie tutaj jest mechanik. A za plecami tego budynku. Ani stróż po prostu mnie podprowadził do tego miejsca. Także zatrzymałem się nagle, a mówi, nie zatrzymuj się, tylko tu jest tam. Więc niesamowite po prostu takie znaki. W tym Warszawie kiedyś też olbrzymi deszcz. Poszedłem zapytać dwóch taksówkarzy, stało przy dworcu centralnym. Miałem odebrać samochód od kuzynów, już poza Warszawą. Pytam, ile by to kosztowało. A o tej porze, w ten deszcz i korki, to będzie drogo, 100 zł. No to się wycofałem, myślę sobie, co ja zrobię. Ale odwróciłem się na pięcia, tam drugi taksówkarz woła, mówi: Panie, słyszałem, że Pan chce jechać w to miejsce. Tutaj jest drugi Pan, który też chce tam jechać. No i ten taksówkarz nas wziął i mówi: 20 lat jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, żeby dwie osoby chciały w ten sam miejsce jechać. No, takie są Takie są precyzyjne znaki Boże. A zatem musimy sobie to uświadomić, że Duch Święty, który nas łączy, jednoczy, ma doskonałą wiedzę naszego wnętrza. I dlatego też nasza modlitwa powinna być wyrazem naszej szczerości, prawdy. Jeśli modlimy się tak, że ukrywamy coś, to się nie podoba Bogu. Musimy mieć świadomość tego, że Pan Bóg wie, zanim jeszcze nasze słowo znajdzie się na ustach. Powiem tak wprost. Duch Święty czyta z serca, nie z ust. Jeśli jest różnica między tym, co myślę, albo co przeżywam, a tym, co mówię, to Duch Święty mnie nie wysłucha. Bo jest w tej modlitwie nieprawda. Musimy mieć świadomość tego, że On zna nas doskonale. Ale nigdy nas po prostu nie odpycha, nie odrzuca. Ostatnio dostałem takiego SMS-a, gdzieś we wtorek, mniej więcej takiej treści. Czy to prawda, że jeśli zgrzeszymy grzechem śmiertelnym, to Duch Święty nas opuszcza? Ludzie mają takie problemy. Nigdy Duch Święty nas nie porzuca, tylko że po prostu człowiek ma takie zachowanie, jak Adam i Ewa wtedy, kiedy zgrzeszyli, po prostu się ukrywali przed Bogiem. Człowiek też ma taką tendencję, że jak zgrzeszy, to nie chce mu się już modlić, dlatego że przeczuwa, że jest niegodny. No jak to? Modlić się, czyli rozmawiać, a tu właśnie trzeba modlić, ale powiedzieć, widzisz, Panie Boże, ja bez Ciebie naprawdę nie jestem w stanie. Tysiące razy zapewniam Cię o tym, że już nie będę grzeszyć, a nie jestem w stanie. Jak jestem słaby bez Ciebie. I wtedy, kiedy nawiązuje się ta szczera rozmowa, to Duch Święty daje mi możliwość poznania siebie, swoich ograniczeń. I w takiej modlitwie szczerej ja poznaję również siebie. Bo kiedy człowiek wie, że jest przeniknięty wiedzą Bożą, nie może ukrywać. Natomiast właśnie to, że my robimy wiele błędów i krzywdzimy innych ludzi, to spowodowane jest tym, że my po swojemu interpretujemy. Że na przykład ci, którzy zajmują się terapią osób uzależnionych, mówią tak, że najtrudniej do osoby uzależnionej jest wydobyć z niej prawdę o sobie samej. Że osoby uzależnione wytwarzają sobie sztuczny obraz rzeczywistości. Oczywiście na swoją korzyść, ale to jest pozornie na swoją korzyść. Bo to jest tak, że wszyscy są winni, cały świat, za to, że ja dzisiaj jestem w tym nałogu. A to nie pozwala tej osobie uchwycić się Boga, bo on żyje tym poczuciem odrzucenia, krzywdy, a nie właśnie nie złapie się ręki Boga. A zatem szczerość na modlitwie i świadomość tego, że Bóg mnie zna, sprawia, że ja zaczynam się zmieniać. Że wszystko, cokolwiek mnie stanowi, zaczynam oddawać Bogu. I to jest piękna przygoda właśnie. Dlatego powinniśmy te dary Ducha Świętego rozpalać w sobie i zawsze pamiętać o tym, że naprawdę ta wiedza Boża o nas jest doskonała, ale Bóg to nie jest, jak to się dzisiaj nazywa, to nie jest jak paparazzi, tak? Który śledzi nas, żeby złapać nas na jakimś błędzie. Tylko jest to wiedza miłości. Bóg nas zna po to, żeby nas doskonale prowadzić, żeby nas wyprowadzać też z historii naszych błędów i naszego zagubienia. A zatem Duch Święty daje nam poznać wiedzę, którą On ma o nas, żebyśmy wiedzieli, jak Bóg nas poznaje. I kolejny dar jest to dar rady. Otóż dar rady jest promieniowaniem tej wiedzy Bożej o nas na innych. Czyli jeżeli ja siebie poznaję, jak Bóg mnie poznaje, czyli jeśli ja mam tę świadomość wnikania we mnie Bożej wiedzy, Boga, to ja zaczynam po prostu innych prowadzić tak, jak Bóg mnie prowadzi. Nie jest możliwe, żebyśmy po prostu innym pomagali, jeśli nie uznamy, nie poznamy tej wiedzy Bożej o mnie. Jeśli jesteśmy zafałszowani, jeżeli jesteśmy bardzo subiektywni, jeśli jesteśmy zamknięci, jeśli jesteśmy zakompleksieni, jeśli nie mamy przebaczenia w sobie, jeżeli drżymy jakąś chęcią zemsty na innych, to nie znamy siebie, bo Duch Święty daje nam zupełnie inny obraz siebie i ludzi. Ale wtedy, kiedy znamy siebie w świetle Boga, wtedy jesteśmy w stanie przekazywać wiedzę Boga. Czyli dar rady to jest właśnie służenie tą wiedzą o sobie, wiedzą pochodzącą od Boga wobec innych. I tutaj jest sprawa rozeznawania. Czyli, no właśnie, nie każdy człowiek jest w stanie prowadzić innych. Jeśli dla przykładu mamy taki przykład, że powtórzenie. Jeżeli mamy przykład ludzi, którzy nam doradzają zdroworozsądkowo, zobaczcie, jak to może być błędne. Na przykład pewna osoba mówi mi, że już od 20 lat rozeznaje i nie potrafi podjąć decyzji. Ja mówię, czy ma pani, pan, nie chcę tutaj zdradzać, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, kierownika duchowego. No mam od 8 lat. Ja mówię, i co? Jak można ciągle rozeznawać i nie podejmować decyzji? To jest właśnie to, że ktoś, kto nie ma daru wiedzy, też nie ma daru rady, bo te wszystkie dary są ze sobą połączone. A więc jeśli ja nie wiem, jak Bóg mnie chce prowadzić, to ja nie poradzę też innym, jak Bóg chce innych prowadzić. I na przykład jeszcze inna osoba, podobna sytuacja, chciała wstąpić do zakonu. Pewien ksiądz powiedział, jak będziesz pewna, ta osoba jeszcze nie była pewna, no to wtedy wstąpi do zakonu, teraz idź do pracy. Ta osoba pracuje już 15 lat i nie podjęła żadnej decyzji. Jest. Nie można tak. Ewidentnie osoby, które, jeśli ktoś ma dar wiedzy i mądrości, to wie, że zjednoczeniem z Bogiem, służeniem Bogu, czy w stanie życia konsekrowanego, czy w stanie małżeńskim, sakramentalnym, czy nawet jeżeli się jest samemu, jest największym przywilejem, największym szczęściem. Jeżeli ktoś w ten sposób mówi, że się zastanów, iść do pracy, no oczywiście, jeżeli u kogoś widać, no, że ktoś nie jest w stanie określić nawet tego, co się w duszy dzieje, no to oczywiście. Jeżeli ktoś jest powołany do życia małżeńskiego, to też nie powinien tego ignorować. Jednakże, jeżeli ktoś ma tylko jeden głos, bo w tym przypadku właśnie tej było, że ona miała wyraźnie głos, że jest powołana. Wcale nie myślała o małżeństwie, a kierownik mówi, to jak będziesz pewna, że jesteś powołana, to wtedy wstąp, no to i ta osoba czeka na pewność. A jakie kryterium pewności? No jeżeli będzie się dobrze czuć, no to są sprawy emocjonalne. No to właśnie o to chodzi, że ten dar rady polega na tym, że my wiemy, iż dla mnie największym szczęściem jest służyć Bogu. Czy w takim stanie, czy w innym, ale służyć Bogu. A więc ten pierwsze światło jest zawsze jednakowe. Kierownik duchowy, który ma dar rady, albo przyjaciółka, którzy mają dar rady, proszę?
Jak ma.
Jak ma, to też trzeba rozeznać, nie? Tak, musimy się to rozumieć. No to będą wiedzieli, że najważniejszym zadaniem w życiu, czy osoby świeckiej, czy matki, czy ojca, czy osoby żyjącej, jest po prostu bycie blisko Boga i ta więź z Bogiem. To zawsze po prostu ta porada musi się pojawić, bo to Bóg daje to światło. Bóg nie kłamie, ani Bóg nie daje nam połowicznie poznać, daje nam pewność. Dlatego tutaj słabo jest z tym darem rady u ludzi. Dlatego chciałbym tutaj w tym miejscu, ale zobaczymy jaki mamy czas. Mamy 10 minut, tak. To tak króciutko zarysuję tylko właśnie kryteria rozeznawania. Jest ich kilka, jeśli dobrze pamiętam, spróbuję to włożyć. Pierwsze kryterium rozeznawania, najlepiej to rozeznawać z pomocą Słowa Bożego. Czyli na przykład ktoś jest na przykład po szkole średniej, czy jest na studiach i odczuwa, że Pan Bóg czegoś się od niego domaga, jakiegoś kroku. Wtedy najlepiej po prostu we wspólnocie z dwoma, trzema osobami, albo w takiej wspólnocie, do której się należy, albo w rodzinie, wziąć Słowo Boże i tak regularnie, raz w tygodniu, po prostu to Słowo Boże otwierać pod kątem tego rozeznania i oczywiście modlić się, na przykład podjąć jakąś nowennę wspólnie o poznanie. Tak. I wtedy Pan Bóg będzie udzielał. I pierwsze kryterium to jest tak. Bóg nie zaprzecza sobie samemu. To znaczy, ponieważ Bóg się objawił jako miłość i objawił się też jako światłość. Tak święty Jan definiuje właśnie istotę Boga. Więc Bóg nie jest chwiejny. Jeżeli coś daje, to daje na pewno, daje na zawsze. A zatem ktoś na przykład się boi, że na przykład jeśli otrzymuje powołanie, a jest powołanie do na przykład życia małżeńskiego, a jest na przykład w jakiejś wspólnocie modlitewnej, w której jest dużo modlitwo powołania, prawda? I wie, że jest to potrzebna modlitwa, musi rozeznać, czy rzeczywiście Bóg mnie konkretnie powołuje do tego zadania. I Pan Bóg konkretnie odpowiada. Jeżeli usłyszę ten głos, że jestem do tego powołany czy powołana, to Bóg nie cofnie nigdy tej obietnicy. Dlatego na przykład z tymi powołaniami tak jest, że czasami na przykład ktoś odchodzi z drogi powołania, czy w seminarium, czy w zakonie, no i ktoś mówi, no Pan Bóg zmienił zdanie, albo coś takiego. No, Pan Bóg nie zmienia zdania. Tylko po prostu na pewnym etapie życia człowiek osłabł w tej relacji z Bogiem. A zatem, ponieważ Bóg jest miłością, Bóg nie zmienia zdania. Bóg jest niezmienny. Więc jeśli daje powołanie, to daje na całe życie, na całą wieczność. Jeśli daje innego typu powołania, na przykład powołanie misyjne, to są na przykład misjonarze świeccy, misjonarze zakonni, to tę misję należy podjąć z pewnością, że Bóg udzieli też łaski. Bo na przykład ktoś otrzyma powołanie do misji, a boi się na przykład, nie wiem, gadów czy czegoś tam. No. To trzeba rozeznać, bo Pan Bóg odbiera na przykład ten lęk, kiedy wysyłana misja. A może Twoją misją jest po prostu misja jest tam w Ameryce Północnej, gdzie nie ma tych gadów. Więc tutaj trzeba rozeznawać i też według tych własnych możliwości. Tak. Drugie kryterium, czyli po prostu Bóg nie zmienia swojej decyzji. To musimy być pewni. Oni, którzy tak rozeznają, za jakiś czas przychodzi nowe światło, czy tam ktoś mu tam podpowie coś innego i się wydaje, że Pan Bóg zmienia decyzję. Nie, to najwyżej ludzie zmieniają. Albo źle rozeznają. Bo to jest kwestia naprawdę dobrego prowadzenia. Ja mówię, to jest bardzo ważne. Bóg nie zmienia swojej decyzji. Czyli jest dobre poznanie, wiele szereg osób to poznanie dało, wtedy trzymamy się tej decyzji. Tak było na przykład w moim życiu. Ja miałem wątpliwości co do swojego powołania. To pewnie zły dbał o to, żebym miał tę wątpliwość. Bo no i tak ten kryzys powołania był akurat w momencie Wielki Czwartek na pierwszym roku w seminarium. Zupełnie podał wątpliwość sobie to moje powołanie. No i mówi, że jesteś słaby człowiek, po co w ogóle się wysilasz tutaj, po co tutaj w ogóle jesteś? No ale nie dawałem za wygraną i zacząłem jeździć po moich różnych znajomych, księżach i tak dalej. I żeby się słuchać, czy ja mam powołanie? Pytanie, w jaki sposób się rozeznaje powołanie? O to mi chodziło. Jeżeli mam powołanie, no to Pan Bóg da też siłę do wytrwania w powołaniu. A jeżeli nie mam powołania, no to się wycofam. I tak pytałem różne osoby. Jeździłem w tym okresie świąt wielkanocnych. I na koniec już pojechałem do rodziców mojego takiego kolegi w Warszawie. Takie bardzo porządne małżeństwo, ideał. No i ta pani mówi tak. Jeśli ty uważasz, że istnieje jakieś miejsce na świecie, gdzie się po prostu żyje łatwo, to błądzisz. My chociaż jesteśmy dobrym małżeństwem, ale jesteśmy różnymi osobami. Bardzo siebie ranimy, przez to, że rozumiemy te same rzeczy w inny sposób. Mamy ciche dni. Bez złej woli, ale po prostu jesteśmy tak różni. Z różnych rodzin pochodzimy, z różną kulturą. Potem sobie wybaczamy, żyjemy dalej. Ale mówi, nie ma takiego miejsca, gdzie byłoby idealnie. Jeżeli ty chcesz po prostu odejść z drogi powołania, żeby ci było łatwiej, mówi, to na pewno małżeństwem jest tym miejscem. I nie ma takiego miejsca. To jest bajka. Ta pani mnie tak wyleczyła z takiego szukiego, tak, a niektórzy tak po prostu myślę, do tej pory prowadzę sporo rekolekcji też dla zakonów męskich i żeńskich. Na przykład niektóre osoby w kryzysie myślą, że jak wyjdą z zakonu, to wtedy się zacznie dobry czas i tak dalej. Wtedy jedna osoba, która była w zakonie, właśnie mówi, ależ ludzie są okrutni. Po prostu wszędzie można spotkać ludzi i ludziska, tak? A zatem, jeśli Bóg cię wybiera, to nie patrz na swoje słabości, tylko proś Boga, aby ci dał siłę do pokonania swoich słabości. To jest kryterium żelazne, żelazne. Drugie kryterium to jest tak, punktem odniesienia jest zawsze Ewangelia Chrystusa. Czyli możemy zawsze pytać, co w tej sytuacji zrobiłby Jezus? Co w tej sytuacji zrobiłby Jezus? To jest to kryterium Ewangelii. Co w tej sytuacji zrobiłby Jezus? I oczywiście dobrze jest rozeznawać wspólnie, dlatego że my nieraz mamy swoje takie upodobania i no Pan jest na pewno by to zrobił, ale inne osoby powiedzą jeszcze coś innego. Więc rozeznawać wspólnie. Trzecie kryterium to Pan Bóg zawsze mówi konkretnie. Duch Święty mówi zawsze konkretnie. Dlatego też trzeba zadawać pytania konkretne. Jeżeli rozeznajemy, pytamy konkretnie o coś, nie? No tak na przykład tak ogólnie, to przypomniałem sobie też jedno takie zdarzenie, ten telefon, tutaj już światło to było, który zna tę opowiastkę, bo to kiedyś właśnie jadąc z rekolekcji, któryś tam otrzymuje telefon, zakładam do słuchawki, nie patrzę na numer, kto to tam do mnie dzwoni. I słyszę jakiś młody głos i taki młody mężczyzna, chłopiec, mówi tak, że chciałby założyć rodzinę, ale się boi, bo wie, że to jest bardzo trudne zadanie. I co ksiądz profesor mi doradzi? No to ja mówię, no to tak, no to jest zbyt mało danych mam, ale mówię, tak, małżeństwo to nie jest tak, że tylko pan. Właśnie małżeństwo są przynajmniej dwie osoby. Się dzieli trudy na połowę. To jest właśnie są dwie osoby, które są jednością. A kolejna sprawa to, że to jest sakrament. To Bóg jest podstawową siłą w małżeństwie. Trzeba po prostu, żeby małżonkowie prosili go o nieustanną opiekę i łaskę. Tak, a zadaję mu pytanie, a jakby tak, a niech mi pan powie, a jaka jest ta pana wybranka? A on mówi, ja jeszcze nie mam narzeczonych. A mówię, no to jak będzie pan już znał tę wybrankę, to wtedy porozmawiamy. A więc nie można tak w głowie układać sobie. Spotykam, to jest częsty defekt obecnie młodych ludzi, że oni sobie układają, jak robią układanki w głowie, ale abstrakcyjne, bez odniesienia do konkretnych zadań, osób, powołań, tylko tak, oni by chcieli w głowie sobie ułożyć taką szczęśliwą przyszłość. Nie są w stanie podjąć żadnej decyzji, bo my dopiero poznajemy życie, kiedy wchodzimy w nurty życia. Ale musimy podjąć odważne decyzje, rozeznając najpierw, co mniej więcej dla nas jest tą drogą. Ale trzeba prosić Ducha Świętego, żeby nam dał poznać osoby, z którymi na przykład chcemy się związać, wspólnotę. Na przykład ktoś na przykład idzie do zgromadzenia. Jedynym motywem to jest właśnie, że się podoba habit. Nic więcej. No może to wystarczy, nie wiem. W każdym razie ktoś przychodzi do zakonu, dlatego że na przykład ten zakon się zajmuje opieką chorymi. Sam na przykład takiej osoby szuka takiego zakonu. Na przykład mój siostrzeniec jest chemilianinem, skończył szkołę pielęgniarstwa. No i szukał zakonu, więc pojechał do Bonifratów. Jakoś nikogo nie było, czy nikogo nie przyjął, nie rozmawiał, no to pojechał do kamilianów i kamiliany go przyjęli. Także on wiedział, jakie są zakony, które się zajmują chorymi, i to właśnie chodzi o konkret. Dlatego też nasze pytania do Ducha Świętego muszą być konkretne. Nie mogą być abstrakcyjne. Dobrze, to na tym trzecim kryterium się zatrzymamy. Potem do zmiany. Komunikat.
Koniecznie. Kochani, od razu korzystam z okazji.
Otóż teraz będzie msza święta za pół godziny, natomiast i obiad, i po obiedzie, czyli o godzinie mniej więcej 13 z minutami, jeśli ktoś z was rozeznaje, tak ładnie to teraz brzmi, że ma jakieś poważne problemy wewnętrzne, potrzebuje modlitwy uwolnienia, to zapraszam do kaplicy. Będziemy posługiwali taką modlitwą indywidualną w bocznej kaplicy przy zakrystii. Natomiast wszystkie inne sprawy, a zwłaszcza potrzebne modlitwy uzdrowienia, zostawiamy na indywidualną posługę wieczorem po kolacji. Tak, żeby to było jasne rozróżnienie, że wy macie wszyscy normalnie przerwę do godziny 15 po obiedzie. My będziemy posługiwać, jak będzie tego potrzeba. Natomiast wieczorem po kolacji spotykamy się w kaplicy na uwielbieniu i posługujemy modlitwami uzdrowienia.
Tak.
Jeszcze oczywiście ogłoszenie spowiedź święta. Będzie trzech spowiedników ze mną. Od godziny 15. Tam będą po prostu podane, w którym